Jeszcze półtora miesiąca temu w czasie kampanii wyborczej wszyscy ubiegający się o mandaty, wszyscy chcący się poddać ocenie wyborców mówili o tym, że Polska potrzebuje naprawy, o konieczności tej naprawy. To było ze wszystkich stron sceny politycznej, ze wszystkich stron dzisiejszego Sejmu. Nawet ci, którzy przez ostatnie 8 lat rządzili, w którym w olbrzymiej mierze, że tak jeśli można w cudzysłowie powiedzieć, zawdzięczamy ten stan naszego kraju, który trzeba naprawiać. Polska wprawdzie nie jest dzisiaj w ruinie, nigdy tak nie mówiliśmy, ale nie mówiliśmy. Mówiliśmy, że kraj jest nas w złym stanie, że pod wieloma względami trzeba go naprawić, aby państwo jako polityczna organizacja społeczeństwa mogła wypełniać swoje obowiązki względem tego społeczeństwa. Aby mogła mu służyć, aby państwo mogło sprzyjać realizacji marzeń i aspiracji Polaków. Marzenia i aspiracje może spełniać tylko państwo silne. Silne politycznie, ale i gospodarczo. Do takich państw Polacy, głównie młodzi Polacy, emigrują, poszukując swych szans, bo wiedzą, że w istocie te szanse można w takich państwach realizować. Tylko takie państwa dają szansę swoim obywatelom, dają także szansę gościom, dają szansę rezydentom. Nie może być silnym gospodarczo państwo, które nie prowadzi własnej polityki gospodarczej, w którym jako cnota przedstawiana jest teza, że najlepsza polityka gospodarcza to jej brak. A teza ta była wbijana Polakom do głowy przez ostatnie 25 lat. Wszyscyśmy wiedzieli, że najlepsza, że polityka gospodarcza nie musi być prowadzona, że wolny rynek urządzi wszystko sam. I to w otoczeniu takim, gdzie Europa była rynkiem najbardziej regulowanym w Europie. Można powiedzieć, że rządy ostatnich 8 lat także ochoczo taką tezę wspierały. Prowadziły tą zgubną politykę. W sytuacji, gdy wszystkie państwa bardzo intensywnie prowadziły politykę gospodarczą nastawioną na realizację własnych interesów, zaniechanie tego przez większość polskich rządów doprowadziło do tego, że staliśmy się nie podmiotem, ale przedmiotem polityki gospodarczej. Że z Polski wyciekają pieniądze, że musimy dzisiaj mówić o reindustrializacji Polski i panie ministrze, panie przewodniczący Kamysz, zawodówki zostały już przedtem zlikwidowane. Oczywiście rząd AWS doprowadził to wszystko do końca, ale to zostało zaczęte razem z zamykaniem polskiego przemysłu, który oczywiście nie był w najlepszym stanie, ale trzeba było pracować, żeby go rozwijać. Jak powiedziałem, z Polski na skutek tego wycieka wiele pieniędzy, obniżając popyt wewnętrzny w Polsce, a tyle za to zwiększając go w innych krajach. Popyt jest wewnętrzny, jest jednym z istotnych czynników wzrostu gospodarczego. Bardzo dobrze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pani Beaty Szydło zapowiada prowadzenie polityki gospodarczej, własnej polityki gospodarczej. Musi ona z jednej strony uwzględniać realia zewnętrzne, musi uwzględniać to, że otoczeni jesteśmy, a przynajmniej z jednej strony państwami silniejszymi gospodarczo, a przy tej różnicy potencjałów mogą oni wpływać na naszą gospodarkę, tak samo przy tej sytuacji własnościowej polskiego przemysłu. Ale jednak można to robić, trzeba to robić, to jest trudne, ale są także państwa, także w Europie, gdzie prowadzą własną politykę gospodarczą, pokazują, że to można robić także. No my jesteśmy zafascynowani Chinami, ale Turcja także choćby zaczęła prowadzi od dłuższego własną politykę gospodarczą. Ostatnio nawet samochody chcą robić tureckie i jak ich znam, doprowadzą do tego. Polska przez długie lata była ustawiana gospodarczo jako państwo, które ma świadczyć usługi na rzecz przemysłu w innych krajach. A nasz przemysł, którego centra kierowania znajdują się bardzo często poza granicami Polski, jest przede wszystkim dostawcą półproduktów lub części do montażu produktów finalnych w innych krajach. To oczywiście także doprowadza do tego, że przy różnej możliwości rozliczeń z Polski pieniądze wyciekają w produkt narodowy, tworzony jest, czy w większym stopniu jest tworzony poza Polską, chociaż formalnie polski robotnik, polscy ludzie na to pracują. Także zakłady produkujące wyroby finalne przede wszystkim są sytuowane w Polsce ze względu na tanią, wysoko kwalifikowaną siłę roboczą, ale Polacy nie chcą być siłą roboczą, chcą być obywatelami, pracownikami, chcą pracować, ciężko pracować i chcą, aby praca ich służyła interesom Polski, interesom ich rodzin. Trzeba tu przypomnieć, że jeśli mowa o tej, że Polska miała być krajem świadczącym usługi, jedno miejsce pracy w przemyśle kreuje kilka, niektórzy ekonomiści mówią, że do 10 miejsc pracy w usługach, a poza tym trzeba powiedzieć, że firmy usługowe także często zakładają właściciele firm produkcyjnych i na te najlepsze kąski, najtłustsze zbierają dla siebie. Trzeba odbudować firmy, polskie firmy budowlane. Wielkie firmy budowlane, które byłyby w stanie podjąć w generalnym wykonawstwie duże inwestycje w Polsce, a czasem także wyjść z ofertą poza granicę. Trzeba stworzyć im do tego warunki, tak jak były stwarzane przedtem. W Polsce duże inwestycje są w generalnym wykonawstwie prowadzone przez firmy zagraniczne i pieniądze w ten sposób także z Polski wychodzą, a prawdziwe pieniądze, największe pieniądze zarabia się w generalnym wykonawstwie. Polskie firmy są w najlepszym przypadku podwykonawcami, często im się tych pieniędzy nie płaci, mają zaległości, nie są w stanie ze względów finansowych często do tych pieniędzy dojść przed sądem. Polityka gospodarcza rządu powinna doprowadzić do zwiększenia polskiego kapitału w polskich bankach. Dziś około 60% aktywów polskich banków jest w rękach obcego kapitału. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego średnia dla krajów Europy, Unii Europejskiej to około 30%. Jeśli chcemy zapewnić dobre finansowanie, dobre kredytowanie polskiego przemysłu, ten stan powinien być także zmieniony i liczymy na to, że rząd będzie w tym kierunku pracował. Wiele się mówi ostatnio o udomowieniu polskiego systemu bankowego, ale to musi być prowadzone w ścisłej współpracy z rządem. To nie może być inicjatywa dużych polskich korporacji finansowych, bo to wówczas się nic z tego nie wyjdzie. Nie można udomawiać w istocie banków, nie powinno się, które zostały założone tylko po to, aby zostać w przyszłości sprzedane. Od wielu lat wielką bolączką w Polsce są wydatki na badania i rozwój. Mówi się o tym od 25 lat co najmniej, że w Polsce, że to z tym w Polsce jest źle, że firmy nie chcą, że nie potrafimy spożytkować, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy polskie spółki, duże spółki, które w istocie są filiami spółek zagranicznych, są zainteresowane tym, aby w polskie uniwersytety finansować, aby zlecać badania polskim uniwersytetom. Nie są, nie są, nie będą. Polskim uniwersytetom, polskim uczelniom będą dawane jakieś resztki co najwyżej. Przyczyny są różne, choćby sprawa zapewnienia bezpieczeństwa, tajemnicy handlowej, tajemnicy badań i tak dalej. Państwa będące, czy władze państwa, które są siedzibami tych spółek, są w stanie im służyć tutaj pod każdym względem. Nikt tego nie będzie robił w Polsce na dużą skalę, jeśli tego nie będzie robił polski przemysł. A jeśli idzie o spółki z udziałem Skarbu Państwa, czy te, w których Skarb Państwa ma decydującą przewagę, do tego się nie kwapią. Ze spółek tych według naszych danych wyciekają bardzo duże pieniądze, ale jeśli idzie o wydawanie pieniędzy na rozwój, jest z tym bardzo źle. Trzeba w tym względzie aktywizować działalność polskich spółek, ale nie może tego robić na tej zasadzie, że ponieważ one tego nie robią, to je sprzedamy, bo wówczas przejdą w ręce tych, którym także nie będzie zależało na tym, żeby pod tym względem było lepiej. Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że podniesienie, aktywizacja i odbudowa polskiej gospodarki wpłynie korzystnie także na finanse Polski. Te pieniądze, które często z polskiego systemu gospodarczego dosyć czasem skomplikowany sposób wychodzą, wypływają za granicę, powinny zostać w Polsce i móc wpływać na, dostarczać środków państwu na te różne programy, na programy socjalne, ale i na programy rozwoju gospodarczego. Bez aktywnej polityki gospodarczej, bez polityki gospodarczej nastawionej na interes Polski nie będzie wzrostu, nie będziemy się rozwijać tak, jak powinniśmy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Grzegorza Schetynę, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.
Panie marszałku, panowie premierzy, Wysoka Izbo. Umówiliśmy się tak w Klubie Platformy Obywatelskiej, że pierwszy głos przewodniczącego klubu, a potem sektorowo odnosimy się do spraw, które będą poruszane które miały być poruszane w exposé, ale mam problem tutaj, bo miałem się odnieść do polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa. I tak się omawialiśmy z premierem Siemoniakiem, ale mamy kłopot, bo nie wiemy, do czego się odnieść. Kwestia bezpieczeństwa Polski i sprawy polityki zagranicznej. Przyznacie wszyscy państwo, że bardzo ważnej i krytycznej, kluczowej dzisiaj dla całej Europy, dla nas także, została poruszona w 56. minucie exposé, które trwało 60 minut. Czyli po ważnym bardzo problemie zmiany kanonu lektur i po sukcesach naszych sportowców. To jest, świadczy o tym, że albo nie ma pomysłu na politykę zagraniczną, albo po prostu rząd PiS-u nie przywiązuje do niej wagi. Albo jedno i drugie. Więc dlatego warto się do tego odnieść, warto powiedzieć parę słów. I zacznę od tej deklaracji, od tego zaproszenia o fladze biało-czerwonej, o drużynie, o zespole biało-czerwonym, że wszyscy jesteśmy jej uczestnikami. Wszyscy powinniśmy się czuć zespołem. Chcemy tym zespołem być. Jesteśmy wszyscy wybrani. Koalicja, partia rządząca, opozycja. Tak jest w demokracji parlamentarnej. Raz wybory się wygrywa, a raz przegrywa. I też powinniście o tym pamiętać. Więc dlatego mówię... Dobrze pamiętać. I dlatego mówię o tej drużynie biało-czerwonej, bo obok flagi biało-czerwonej, wszyscy jesteśmy patriotami, chcemy być w tym zespole, jest flaga unijna. I też o tym musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy patriotami, pracujemy dla Polski, chcemy dla niej pracować, po to tutaj jesteśmy, ale też jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, wielkiej rodziny europejskiej, solidarnej Europy. I o tym musimy pamiętać. Nie wszyscy precyzyjnie wprawdzie znają datę, kiedy wstąpiliśmy do niej, ale jednak jesteśmy w niej i czujemy się europejską rodziną. Mówię o tym dlatego, że po raz kolejny w kampanii wyborczej to pokazywaliście, ale dzisiaj to potwierdzacie. Nie jesteście zainteresowani polityką zagraniczną, nie jesteście zainteresowani rozmową, jak powinna wyglądać pozycja Polski w Europie, jak powinniśmy wspólnie na nią pracować, jak wspólnie tworzyć politykę zagraniczną, jak kontynuować dobrą tradycję takiego wspólnotowego myślenia na te najważniejsze kwestie, które przed Polską stają i najważniejsze problemy. Nie może być tak, że my zajmujemy się tylko polskimi sprawami, że reszta nas nie interesuje, że sprawy europejskie, że sprawy zagraniczne to jest coś innego, że ktoś ma tam problemy z uchodźcami, ktoś ma problemy z bezpieczeństwem. Nie, to jest wszystko nasz wspólny problem i musimy się do tego potrafić odnieść. To nie jest tak, że my możemy wykazać brak zainteresowania, a to dzisiaj będzie zauważone. Dzisiaj we wszystkich stolicach europejskich mowa będzie o tym, że w exposé nowego polskiego rządu, nowej premier o polityce zagranicznej, o miejscu Polski w Europie, o podejmowaniu najważniejszych kwestii bezpieczeństwa, polityki zagranicznej. Te sprawy zajęły polski premier 1,5 minuty. Tak nie może być i my na to nie pozwolimy. Chcę, żebyście dobrze o tym pamiętali. Dlatego mówimy i przywołujemy to, o czym mówiliście w kampanii wyborczej. Obiecywał PiS politykę dobrej zmiany w polityce zagranicznej, aktywną politykę zagraniczną, wzmocnienie wizerunku Polski w Europie i na świecie. I co zrobiliście po wyborach? Jeszcze nie zdążył opaść kurz powyborczy. Pierwsze, zajęliście się sprawami Europy w taki sposób, że lepiej, żebyście rzeczywiście może się o nie zajmowali. Nie zdążyliście powołać rządu, nie zdążyliście go powołać, a kandydat na ministra do spraw europejskich odmówił przyjmowania uchodźców. Po prostu odwrócił się plecami do Europy, powiedział, że nas to nie interesuje. No to był pierwszy sygnał, który ten rząd wysłał do Europy, do wszystkich stolic. W sprawie najważniejszej, która wszystkich dotyka, bo jest problemem naprawdę istotnym, realnym i który musimy wspólnie rozwiązać. Ale wcześniej już były takie sygnały, poprzednio już wydawało mi się, że to były sygnały, ale że przynajmniej wyciągacie z tego wnioski, bo przecież wcześniej prezes Kaczyński też mówił, że jeżeli będą uchodźcy, to na pewno przywiozą choroby zakaźne. Wspierał prezesa Kaczyńskiego prezydent Duda, który potwierdzał taką tezę w wywiadzie, jednym z wywiadów prasowych. Ale na końcu, wczoraj, nie dalej niż wczoraj, minister spraw wewnętrznych się sprawą zajął się polityką zagraniczną i poprawą relacji z Niemcami. Tak. I powiedział tak. Debata, oczywiście rozmowa była o uchodźcach, o tych problemach, jakie możemy rozwiązywać. Minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, zaczął przywoływać sprawę powstania warszawskiego, zniszczenia Warszawy przez wojska niemieckie, a na końcu jeszcze zaczął podpierać się z pacyfikacją Woli. No i teraz chciałem zapytać, nie ma ministra Błaszczaka, ale chciałem powiedzieć, że w piątek udaje się do Brukseli na spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i ministrów sprawiedliwości, na duże spotkanie wszystkich 28 ministrów, czyli blisko 60 osób. Jak on chce porozmawiać z ministrem Thomasem de Maizière? O czym chce rozmawiać? Przywoływać wrzesień 39 czy innych szukać skojarzeń i otwartości w budowaniu dobrego wizerunku Polski? Przecież naprawdę trzeba się poważnie zastanowić. To jest droga do politycznej ruiny naszego wizerunku. Ciężko go bardzo budowaliśmy. Wiele lat. Relacje Polski z Europą są naprawdę dobre. Lepiej niż dobre. A wy to zaczynacie niszczyć przed powołaniem rządu. Nie ma na to zgody. Musicie sobie zawsze odpowiadać, bo nie zawsze jest, może zapomnieliście lata 2005-2007. Będziemy wam często o tym przypominać, bo mamy dobrą pamięć i wiemy, co wtedy robiliście w Europie i jaki był polski wizerunek. Ale trzeba się zapytać, czy Polacy wybierali taką zmianę? Czy wybierali taki ton w rozmowie o polityce zagranicznej 25 października? Czy wszystko im wtedy powiedzieliście? Bo jeżeli nie, to musicie wiedzieć, że to, co będzie się działo w efekcie takiej polityki, to będzie ruina wizerunku i to będzie trwało tygodnie. Latami buduje się wizerunek Polski. Latami. A rujnuje się go tygodniami. Chcę powiedzieć, że za zagrożeniem, to jest zagrożenie terrorystyczne, to co stało się w Paryżu. Przecież to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, dla naszych służb, dla naszych państw, dla naszej odpowiedzialności, dla naszej polityki, całej europejskiej polityki, podejmowania największych wyzwań, relacje transatlantyckie. To przecież wszystko jest, to wszystko zależy od nas i tutaj od początku deklarowaliśmy współpracę na wszystkich tych polach. Ale teraz, i to też chcę zupełnie wprost powiedzieć, mówił o tym przewodniczący Neumann. Jest pytanie, jaką my dajemy ofertę i co my pokazujemy w Europie, co my Polsce pokazujemy. Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro, nowi ministrowie i wreszcie Mariusz Kamiński, cudownie ułaskawiony wczoraj. No to no gratuluję, naprawdę. Znaczy, to jest propozycja, którą dajemy Polsce. Polska czeka na następne kandydatury. Dołączył minister Szymański i minister Błaszczak. Zobaczymy, kto będzie następny. Jest pytanie, dlaczego w exposé premier rządu nie ma nic słowa, nie ma o polityce wschodniej. Czy ta sprawa dla was nie istnieje? Czy nie ma problemu ukraińskiego? Czy on został rozwiązany? Co z polityką jakie mają być relacje z Rosją. Przecież porozumienia mińskie wygasają w ciągu kilku tygodni. Wy w grudniu będziecie pytani przez ministrów w Brukseli na temat sankcji. Będziemy prosić o to, żeby ta polityka europejska była wspólnotowa, żeby brała interes Europy Środkowej pod uwagę, żeby Europa była solidarna. Co im chcecie powiedzieć? Chcecie cytować ministra Błaszczaka czy ministra Szymańskiego? Więc naprawdę to jest rzecz bardzo poważna i to są poważne szkody, które już zostały zrobione przez waszych polityków. Mówiliśmy niedawno, też mówię o zmianie, bo mówiliście wcześniej, chcieliście wrócić do formatu normandzkiego w negocjacjach w sprawie Ukrainy. Rozumiem, że to już jest nieaktualne. Chcieliście stałych baz wojskowych w NATO, też już tego o tym nie mówicie. Wycofaliście się z tych obietnic. Chcę powiedzieć tak, będzie mówił o tym premier Siemoniak, o bazach, o tym, co udało nam się zrobić przez te ostatnie lata, o obecności, o wschodniej flance NATO, o gwarancjach bezpieczeństwa, o tym, jak dużo zrobiliśmy, jak dużo nam się udało zrobić w kwestii potwierdzenia i dania gwarancji bezpieczeństwa Polsce i Polakom. No ale teraz to jest, dalsze kroki są niezbędne. Szczyt w lipcu, szczyt NATO w Warszawie też będzie organizowany i prowadzony przez ministra Macierewicza. Powodzenia. Więc ja chciałbym tylko na koniec, bo rzeczywiście to dopiero się zaczyna i zawsze jest tak, że te pierwsze 100 dni jest kredytem zaufania, jest otwartością. Opozycja czeka, słucha, ocenia. Początek jest tak jak u Hitchcocka, że zorganizowaliście trzęsienie ziemi i teraz, bo Trybunał Konstytucyjny, czy uderzenie w służby, czyli to, co zaczęliście realizować z godziny na godzinę, pokazuje, jaka będzie wasza droga. Ale chcę powiedzieć, że my pamiętamy lata 2005-2007. Mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej. Ostrzegaliśmy Polaków. Nie można oddawać państwa, nie można oddawać Polski w jedne ręce. Szczególnie, że to są ręce, które mogą zrobić złe rzeczy. Robiliście je, jeśli chodzi o wizerunek Polski i polską pozycję w latach 2005-2007 w Europie i na świecie. Nie pozwolimy na to, żeby to, co zdarzyło się wtedy, powtórzyło się teraz. I solennie wam to obiecuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu posła Marka Jakubiaka z Klubu Poselskiego Kukiz 15. Bardzo proszę.
Panie Marszałku, Panowie Premierzy, Wysoka Izbo, jestem polskim przedsiębiorcą i odniosę się do spraw, które w exposé słabo wybrzmiały w ustach Pani Premier, dotyczące przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość dzisiaj w Polsce to jest pewnego rodzaju sytuacja, w której trzeba więcej wiedzieć, niż powinno się wiedzieć. To jest tak skomplikowana dziedzina, że dzisiaj kto rozpoczyna działalność gospodarczą, musi zadać sobie wiele pytań. Pytań, czy da radę, czy ma pieniądze na prawników, czy w ogóle jest w stanie ogarnąć tą masę przepisów, która przygniata dzisiaj polskiego przedsiębiorcę. Tymczasem w exposé widzimy tylko jeden akcent, 15% podatku CIT. Więc ja chcę powiedzieć przedstawicielom rządu Rzeczypospolitej, że tak naprawdę nie chodzi o wysokość podatku, choć też za tą obniżkę bardzo dziękujemy, a chodzi o to, że jesteśmy jako przedsiębiorcy przygnieceni setkami przepisów, które są w ramach działalności gospodarczej sprzeczne ze sobą. Powiem tak, że te przepisy Platforma Obywatelska zafundowała nam taki pasztet polegający na tym, że jak już nikt nie wie, o co chodzi, to wystąpić trzeba o interpretację. Rocznie tych interpretacji wystawia się około 200 tysięcy. Te interpretacje, zachodząc na siebie, są wzajemnie również sprzeczne. Tak więc to jest główny problem. Księgowość memoriałowa. Panu premierowi zapewne nie muszę tłumaczyć, co to znaczy księgowość memoriałowa. To znaczy dzisiaj podatki płacić, a jutro otrzymać pieniądze. amortyzacja, która wyjątkowo sprzyja w Polsce bankom i korporacjom bankowym, a nie przedsiębiorcy, bo inwestycja z własnych środków jest opodatkowana podatkiem CIT. Jedynym rozwiązaniem na dzisiaj, i to jest postulat Pawła Kukiza, ugrupowania Paweł Kukiz, to jest zlikwidowanie podatku CIT, bo się już tego nie da naprawić po prostu. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie podatek, ten, którym chcecie obciążać duże hipermarkety, przecież to jest takie łatwe do obejścia, no zrobić 10 małych hipermarketów w tym samym miejscu. Po co kombinować? Po co to wszystko komplikować? 1% podatek dla wszystkich. Tu można dewagować, czy to jest 1 czy 2 w rozróżnieniu od usługi i handel. I doprowadzić do sytuacji takiej, że wzrost przychodów Skarbu Państwa z tytułu podatku CIT, wtedy już nieistniejącego, wzrasta praktycznie dwukrotnie. Proste, nieskomplikowane i myślę sobie, że trzeba poważnie tę propozycję potraktować, ponieważ dzisiaj Polacy taki podatek już płacą i są z tego powodu bardzo zadowoleni. Osoby fizyczne, które płacą podatek zryczałtowany na karcie podatkowej, po prostu zryczałtowany, płacą dzisiaj podatek przychodowy. Bardzo skuteczny w swojej wymowie, nie ciągnący za sobą tysięcy urzędników i wielkiej księgowości oraz interpretacji prawnych. Myślę tak. Chciałbym, żeby pani premier, szkoda, że pani premier nie ma, może panowie premierzy przekażą pani premier, że jako przedsiębiorca polski chciałbym życzyć, tak pani premier, jak i sobie, jak i całej Rzeczypospolitej Polskiej, aby wróciło na salony nazewnictwo polski przemysłowiec. Słowo, które zaginęło totalnie po II wojnie światowej. Polski przemysłowiec to jest ta osoba, która jest właścicielem zakładu produkującego wartości, dobra materialne. Przypominam, że praktycznie cały przemysł w Polsce za bezcen został oddany najczęściej w obce ręce. Polski przemysł to jest przyszłość tego narodu. I na koniec chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, wyleciało mi z głowy teraz, czy obniżka VAT-u została pominięta, czy ja jej nie zauważyłem? To przypominam, że w kampanii wyborczej było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Schmidt, Klub Poselski Niezależny. Nowoczesna, przepraszam bardzo.
Panie marszałku, panie i panowie posłowie, z uwagą wysłuchałam exposé pani premier Beaty Szydło, z uwagą, ale też z niepokojem. Jako jeden z pomysłów na lepszą edukację padła propozycja likwidacji gimnazjów. Zdaję sobie sprawę, że 70% Polaków obwinia młodzież gimnazjalną o wszystko co najgorsze. Ale likwidując gimnazja, nie zlikwidujecie Państwo gimnazjalistów. Dlatego chciałabym się zapytać, czy pani premier posiada jakieś wyniki badań uzasadniające tę decyzję? Czy na pewno zapoznała się pani z wynikami edukacyjnymi pokazującymi, jak zmienił się poziom wiedzy i umiejętności uczniów sprzed reformy i po reformie? Bo być może znamy inne wyniki. Czy pani premier policzyła, ile kosztować będzie cofnięcie tej reformy? Ile czasu zajmie napisanie nowej, dobrej podstawy programowej? Ile będą kosztować rodziców nowe podręczniki? Ilu nauczycieli straci pracę w wyniku tych zmian? Bo obiecywanie, że żaden, to jest dopiero apogeum nieodpowiedzialności. Każda zmiana musi prowadzić do większej efektywności, lepszej organizacji pracy, co najczęściej wiąże się z redukcją zatrudnienia. Niestety, ale tak jest. A szczególnie my nie mamy wyjścia, musimy działać zgodnie z najnowszymi metodami przeprowadzania kluczowych zmian. Podziwiam zapał reformatorski, pani premier, choć pewnie w tym przypadku powinniśmy raczej mówić o powrocie do przyszłości. Bardzo dużo słów zostało użytych typu trzeba wrócić, wyrównywanie. To jest bardzo reakcyjne, to jest retoryka w stylu za naszych czasów żyło się lepiej, młodzież kiedyś była grzeczniejsza. Tymczasem świat się zmienia, idziemy do przodu. Druga kwestia, chciałabym się zapytać, co stoi na przeszkodzie wprowadzania istotnych zmian w karcie nauczyciela. Karta nauczyciela to relikt PRL-u, który skutecznie blokuje zmiany w polskiej oświacie. To ustawa sprzed 30 lat. Czy mam rozumieć, że wygrywa w tym przypadku państwa sentyment do wczasów Bułgarii i serwisów Polmozbycie? Podstawowa wiedza o zarządzaniu ludźmi nie pozwoliłaby wam przyjść obojętnie obok tego problemu. Świat się zmienił, już nie ma miejsca na autorytarne zarządzanie czy poprzez dyrektywy. Pracownicy potrzebują docenienia, motywacji. Proszę państwa, to jest przebadane. Najlepszy sposób na rozwój ludzi, na właśnie na motywację, na dobre zarządzanie, na sprawne zarządzanie, to sposób poprzez otwartość, być może nawet coachingowy sposób zarządzania. Dyrektor szkoły jako menadżer musi mieć narzędzia, aby sprawnie zatrzymywać, ale przede wszystkim przyciągać najlepszych nauczycieli. Aby właśnie w edukacji naszej szkolnej, w naszej polskiej oświacie byli najlepsi nauczyciele. I aby miał możliwość doceniania ich poprzez lepsze wynagradzanie tych najlepszych. Ubolewam, że zabrakło konkretów i pomysłów w tak ważnej kwestii jak szkolnictwo wyższe. Oczywiście wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego, jesteśmy jak najbardziej za rozwojem współpracy nauki i gospodarki. Ale gdzie są konkrety? Ja nie słyszałam o żadnych konkretach. Jak tego dokonacie? Jak dokona się poprawa jakości poziomu absolwentów naszych szkół? Jak poprawimy pozycję polskich uczelni w rankingach międzynarodowych? Czy państwo nie dostrzegacie również potrzeby zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego? Pani premier również mówiła o tym, że jesteśmy obecnie w pułapce średniego rozwoju, że potrzebny jest polskiej gospodarce, w ogóle Polsce, skok cywilizacyjny. Nie dacie rady dokonać skoku cywilizacyjnego bez nowoczesnych rozwiązań w polskiej edukacji. Nie dacie rady. Nowoczesny klub deklaruje poparcie dobrych zmian, ale póki co tych dobrych propozycji dla edukacji w tym exposé zabrakło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu posła Jana Klawitera, niezrzeszonego. Przypominam panu posłowi, że w trakcie całego posiedzenia przysługuje panu 6 minut. Bardzo proszę.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W Izbie jako poseł niezależny będę reprezentował prawicę Rzeczypospolitej i tych wszystkich wyborców, którzy popierali naszych kandydatów. Będę kierować się zasadami zawartymi w naszej umowie politycznej z Prawem i Sprawiedliwością, wsparcie rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz współpracę z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Naszą umowę zawieraliśmy z przekonania i z przekonania będziemy się kierować jej założeniami. Niezależnie od tego oczekujemy informacji w sprawie niezrealizowania niektórych zawartych w niej uzgodnień. Polska wymaga głębokiej zmiany, zmiany naprawiającej to wszystko, w czym wolna Polska ciągle nie zrealizowała swoich zobowiązań. Polska powinna być państwem dobra wspólnego, państwem, w którym zasady, które wyliczył między innymi Ojciec Święty, zasady życia, rodziny, wychowania, zdrowia i bezpieczeństwa będą gwarantowane i traktowane jako prawa podstawowe, jako prawa, których realizacji, a przynajmniej poszanowania, naród ma prawo domagać się od każdego rządu. Jasne opowiedzenie się przez rząd u progu pracy za zasadami cywilizacji chrześcijańskiej i jasna ocena ich negacji we współczesnej polityce europejskiej może pozwolić uniknąć w przyszłości wielu niepotrzebnych sporów na forum wewnętrznym i międzynarodowym. Trzeba publicznie potwierdzić wybór, którego naród dokonał i który wielokrotnie potwierdzał. Ale również dla ochrony stanowiska Polski trzeba budować chroniącą nasz kraj silną opinię chrześcijańską w Europie. Dlatego tak ważne jest nawiązanie ścisłej współpracy z Węgrami, co powinno być punktem wyjścia dla solidarnej współpracy państw Europy Środkowej. Zdecydowanie natomiast odwodzimy rząd od pomysłu popierania armii europejskiej. Założenie, że Unia będzie lepsza, jeżeli dostanie więcej władzy, nie ma żadnych podstaw. Podam jeden przykład dotyczący dziedziny, którą będę szczególnie zajmował się w działalności parlamentarnej. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zachęcam rząd do mocnego sprzeciwu na forum unijnym wobec kontynuacji rozszerzania gazociągu północnego. To nie tylko akcja izolująca energetycznie Polskę, ale przedsięwzięcie obracające w niwecz solidarność europejską w ogóle. Przypominam stanowisko prawicy Rzeczypospolitej. W Europie potrzeba nam tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile mamy wspólnych wartości i interesów. Zaufanie buduje się przez solidarne stanowiska polityczne. Przekazywanie władzy może po chwilowych, naiwnych nadziejach skutkować jedynie gorzkim rozczarowaniem. Na koniec raz jeszcze wyrażam zdecydowane poparcie dla gabinetu pani premier Beaty Szydło, za którego powołaniem będę w imieniu prawicy Rzeczypospolitej głosował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu posła Piotra Naimskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Panie marszałku, panowie premierzy, Wysoka Izbo. Pani premier Beata Szydło przedstawiła w swoim exposé plan rządu, także w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa energetycznego. Niech mi będzie wolno powiedzieć kilka słów na ten temat, rozwijając ten wątek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dążył do tego, by w Polsce energia była dostępna dla wszystkich, bez 20 stopnia zasilania, żeby była w cenie, która pozwoli polskim przedsiębiorcom konkurować z przedsiębiorcami z innych krajów europejskich. To oznacza, że punktem odniesienia dla tej ceny energii w Polsce musi być cena energii w Niemczech. To jest zadanie trudne, dlatego że mamy do czynienia z możliwością sprowadzenia do Polski dotowanej energii pod hasłem wspólnego europejskiego rynku. Ta energia w gospodarce niemieckiej jest wysoko dotowana. Wynika to z powodu wspierania odnawialnych źródeł energii w Republice Federalnej. Drugą kwestią, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje natychmiast, jest kwestia polskiego górnictwa i zaopatrzenia polskich elektrowni w polski węgiel z polskich kopalni. To jest program naszego rządu. To jest program Prawa i Sprawiedliwości. To jest program nie na 4 lata, tylko na 40 lat. Będziemy budowali nowe bloki energetyczne, które będą oparte na polskim węglu. Zastąpimy te, które w tej chwili są wyeksploatowane i w ciągu najbliższych lat muszą być wyłączone. To wymaga decyzji inwestycyjnych, które będziemy podejmowali w najbliższym roku, a będą dotyczyły rozpoczęcia inwestycji, budowy takich nowoczesnych elektrowni, jakie się w Polsce w tej chwili dwie budują, w Opolu i Kozienicach. Ale potrzebujemy ich więcej. Zbudowanie takich elektrowni oznacza, że w perspektywie ich czasu życia, a to jest 30-40 lat, będziemy musieli zapewnić, chcieli zapewnić surowiec dla tych elektrowni z polskich kopalni. To oznacza, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie poświęcał się zażegnywaniu doraźnych problemów na Śląsku, w polskim górnictwie, ale będziemy prowadzili do strukturalnej zmiany i osadzenia tego sektora polskiej gospodarki w taki sposób, żeby przez najbliższe kilkadziesiąt lat ten sektor służył polskiej energetyce i polskiemu bezpieczeństwu. Dlatego, że nie można oddzielić, jak mówiła pani premier, bezpieczeństwa kraju od bezpieczeństwa energetycznego. Nieprzypadkowo jest tak, że te kwestie są wspólnie rozważane w wielu forach międzynarodowych, a także będzie to w rządzie Prawa i Sprawiedliwości elementem współpracy bliskiej pomiędzy Ministerstwem Energii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych i panią premier, premier rządu. Inaczej nie poradzimy sobie z tą kwestią, a wymaga ona od rządu, będzie wymagała osiągnięcia zrozumienia w decydujących w Europie gremiach dla specyficznej sytuacji polskiej gospodarki. Polska gospodarka, jak żadna inna w Europie, jest oparta na węglu. Zatem program dekarbonizacji gospodarki w Unii Europejskiej jest programem, który, jeżeli byłby implementowany bezpośrednio do Polski, będzie dla polskiej gospodarki zabójczy. Zatem rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadził do tego, by nasi partnerzy w Unii Europejskiej uznali tę specyficzną sytuację i zrozumieli, że dla Polski będziemy postulowali zmianę niektórych rozwiązań. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie Polski w gaz, o bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w surowiec gazowy, w gaz, to nie tylko uruchomimy terminal gazoport w Świnoujściu, ale będziemy dążyli do tego, żeby w sposób strukturalny, trwały, nie tylko w momentach kryzysowych możliwie dostępny, ale także i na co dzień dla polskiej gospodarki dostępny był ten surowiec z innych niż rosyjskich źródeł. To jest otwarcie na północ, bo dla Europy, tej części Europy, w której Polska się znajduje, alternatywą i uzupełnieniem, jeżeli ktoś chce tak to powiedzieć, dla gazu rosyjskiego jest gaz z szelfu norweskiego. Będziemy także starali się, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, doprowadzić do tego, by rynek energii w Polsce był tak zorganizowany, byśmy mogli konkurować z tymi tendencjami, które przychodzą do Polski, do polskiej gospodarki z poziomu Unii Europejskiej. Za bezpieczeństwo energetyczne kraju odpowiada polski rząd. I tak jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli polski rząd ma odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne kraju, to musi mieć do tego narzędzia. I nie można Polsce odbierać tych narzędzi, a taka jest w tej chwili tendencja w Unii Europejskiej. To też będzie podlegało dyskusji. Kończąc, chciałem powiedzieć, że pani premier, mówiąc o tym, iż będziemy dbali jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, posłowie tu Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, w Sejmie, będziemy wspólnie dbali o status naszego kraju w środowisku międzynarodowym. Powiem tak, kiedy obserwowałem i wielu, wielu Polaków obserwowało wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. To sławne wystąpienie. To poczułem się dumny. Poczułem się dumny, że Polska ma takiego prezydenta i że jestem Polakiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła Tomasza Siemoniaka z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Panie marszałku, panowie premierzy, Wysoka Izbo, jestem w jeszcze trudniejszej sytuacji, odnosząc się do exposé, niż pan minister Grzegorz Schetyna, bo o sprawach obrony narodowej było tylko jedno zdanie. Jest to bardzo dziwne i w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej, ale też i w kontekście poprzednich exposé. Po roku 1989 nie było takiego premiera, który by tak mało poświęcił uwagi w swoim wystąpieniu programowym sprawom obrony narodowej. Oczywiście trudno się nie zgodzić z tym, co pani premier Beata Szydło powiedziała, że będziemy wzmacniać siły zbrojne i wschodnią flankę NATO. To są sprawy, które również były priorytetem naszych kolejnych rządów. Chciałbym wykorzystać możliwość wystąpienia na temat exposé do zwrócenia uwagi na kilka spraw, których bardzo mocno zabrakło w wystąpieniu pani premier. Na jedną z rzeczy zwracał już uwagę prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, mianowicie o kwestię finansowania obrony narodowej. Nasz rząd przy wsparciu Wysokiej Izby podniósł to finansowanie do 2% PKB. W kampanii pani premier Beaty Szydło padały zapowiedzi wzrostu do 3%, do 2,5%, do 2,3%. W exposé zabrakło o tym jakiejkolwiek wzmianki. Nie było także mowy w exposé o najważniejszej sprawie, która czeka w najbliższym czasie naszą politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, mianowicie szczyt NATO w Warszawie, który ma się odbyć w lipcu 2006 roku, z najważniejszym dla Polski postulatem, mianowicie zagwarantowania stałej obecności wojskowej na terytorium Polski. Zabrakło wspomnienia o sprawach weteranów w exposé, chociaż chciałbym docenić fakt, że nowy minister obrony pierwszy swój briefing po objęciu obowiązków zorganizował pod Centrum Weterana i Pomnikiem Poległych w Misjach, które powstały w Warszawie naszą decyzją w roku 2014. Na pewno exposé przyjęli z ogromnym rozczarowaniem liczni przedstawiciele ruchów proobronnych, którym wiosną pomogliśmy się zorganizować w Federacji Organizacji Proobronnych i którym zaproponowaliśmy nowe formy współpracy z wojskiem, budujące realny, oddolny system obrony terytorialnej. Wspominam o tym, ponieważ bardzo dużo o tym państwo mówili w swojej kampanii wyborczej. Bardzo dziwne, że chociaż jednego słowa na ten temat dzisiaj zabrakło. Proszę was bardzo, nie marnujcie tego entuzjazmu obywateli. Dobrze, że w wystąpieniu pani premier Szydło został dostrzeżony polski przemysł obronny z kontynuacją lokowania w nim większości zamówień. W ubiegłym roku było to blisko 70% zamówień dla armii. W ramach tej dobrej kontynuacji proszę o dalszą konsolidację i wzmacnianie polskiej grupy zbrojeniowej. Zabrakło także czegoś, co jest bardzo ważne dla żołnierzy i funkcjonariuszy w exposé, mianowicie potwierdzenia, że podwyżki zagwarantowane przez nasz rząd w projekcie budżetu na rok 2016 nie znikną w autopoprawce budżetowej. Dobrze, że pani premier Beata Szydło powiedziała o szczególnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Popieramy ten kierunek. Wiele zrobiliśmy w tym kierunku. Lepiej jednak, jak sądzę, byłoby określać Stany Zjednoczone nie jako gwaranta światowego pokoju, ale gwaranta bezpieczeństwa Polski i demokratycznej Europy. Proszę państwa o kontynuację zwiększania obecności wojskowej USA w Polsce. Mamy amerykańskich lotników na stałe w łasku. Mamy uzgodnienie baz ciężkiego sprzętu USA w Polsce oraz przygotowaną budowę od 2016 roku amerykańskiej instalacji antyrakietowej w Redzikowie. Kończąc, pragnę przypomnieć wypowiedź pani premier z debaty wyborczej o potrzebie budowania zgody politycznej wokół spraw bezpieczeństwa i obrony Polski. Też dzisiaj tego powtórzenia zabrakło. ale przyjmuję tę zapowiedź z kampanii wyborczej za dobrą monetę i deklaruję gotowość do stałego dialogu w tych fundamentalnych dla Polski sprawach, uznając, że z nadmiaru obowiązków albo z braku czasu zabrakło w dzisiejszym exposé tych tak ważnych, fundamentalnych dla Polski spraw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła Rafała Wójcikowskiego z Klubu Poselskiego Kukiz 15.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w swoim wystąpieniu chciałem się odnieść do kwestii polityki ekonomicznej i prorodzinnej. Słowa pani premier, rozwój, rozwój, po trzykroć rozwój, padły tutaj na tej sali i zapowiedziano 1 bilion wydatków inwestycyjnych, wzrost udziału inwestycji w PKP z 20-30%, tak jak w Czechach, ale już nie tak jak w Chinach, bo w Chinach jest 50% i jakoś z jakiegoś powodu tam to przeszkadza. My pytamy się o źródła finansowania tego typu postulatów. Według nas nie ma inwestycji bez oszczędności krajowej. I Chińczycy, właśnie Chińczycy wiedzą o tym najlepiej, że nie ma inwestycji w długim terminie bez oszczędności krajowej. Jeżeli będziemy opierać długoterminowe inwestycje w takim zakresie, w zakresie biliona złotych, na długu, na rolowaniu, na uluzowaniu ilościowym, na wszystkich tego typu instrumentach inżynierii finansowej, to w długim terminie dojdziemy donikąd i Edward Gierek, który tutaj już był wspomniany na sali, najlepiej o tym wie. Także proszę Państwa, to nie jest droga długoterminowa dla rozwoju gospodarczego, długi. Poza tym, jeżeli będziemy opierać to wszystko na kredytach i na lewarowaniu, to wzrośnie ryzyko działalności gospodarczej w kraju. A wzrost ryzyka działalności gospodarczej będzie oznaczał, że proszę Państwa, krajowi inwestorzy, krajowi przemysłowcy nie zechcą zdecydować się na inwestowanie swoich pieniędzy, tych swoich zapasów, o których była mowa w exposé, tych miliardów, ponieważ nie będą ryzykować jeszcze więcej. Więc żeby nakłonić inwestorów do inwestycji, należy obniżać ryzyko, a nie zwiększać ryzyko. Niestety o stymulowaniu polskiej oszczędności nie było w exposé ani słowa. A obecna polityka to 90% podatku od oszczędzania dla małych, a dla dużych raje podatkowe, tak, i furtki, niestety. Nie padło również w czasie exposé nic o stymulacji oszczędzania na cele takie jak budownictwo mieszkaniowe, emerytury, kształcenie dzieci. My byśmy chcieli widzieć bardzo chętnie, żeby również powstała kwota wolna od oszczędności, żeby ci, którzy oszczędzają na poziomie mikro, nie płacili od tego tak drastycznych podatków i żeby budować etos polskiego oszczędzania. Odniosę się również do hasła 1 miliard wzrostu wpływu z dywidendy. W jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mają inwestować w polską gospodarkę, jeżeli będziemy drenować z dywidendy? Przykład górnictwa jest zastraszający. Jastrzębska Spółka Węglowa wie najlepiej, jak to się kończy, kiedy się drenuje dywidendowo spółkę, a potem w sytuacji kryzysu nie ma pieniędzy na płynność finansową. Polityka prorodzinna jeszcze przez moment. Koncepcja 500 zł na dziecko, tylko że nie na każde dziecko, tylko na drugie dziecko, tak de facto, to nie jest dobra koncepcja. Bezpłatne przedszkola, prosimy o wskazanie finansowania. Chciałbym jeszcze się odnieść do tego, że brak pracy, o którym mówiła pani premier, który jest przyczyną słabej kondycji rodziny, to oznacza, że praca jest nadmiernie opodatkowana i oskładkowana. I tutaj trzeba szukać zmiany w polityce, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Trzeba obniżać koszty pracy, a nie podnosić brutto wynagrodzenia i twierdzić, że 12 zł brutto to będzie sukces. Tylko ja się pytam, co to znaczy 12 zł brutto w ujęciu netto, bo my tego do końca nie wiemy, tak, jakie będą podatki. Może zamiast zasiłku 500 zł na dziecko należałoby wprowadzić kwotę wolną od ZUS i w tym momencie można byłoby podnosić składki. Tak samo z polityką mieszkaniową. Też byśmy chcieli instrumenty wspierające oszczędzanie na politykę mieszkaniową, a nie jakieś tanie budownictwo, bo proszę Państwa, czynszowe, ponieważ nie ma wolności bez własności. I to jest takie hasło, które na koniec chciałem powiedzieć, że jeszcze jedną sprawę. Chcielibyśmy jako ruch Kukisa, żeby nie łączono polityki prorodzinnej z polityką społeczną, bo polityka społeczna przeje wszystko, a z polityki prorodzinnej nie zostanie nic. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu poseł Joannę Scheuring-Wielgus, Klub Poselski Nowoczesny. Nowoczesny.
Panie marszałku, posłowie, czuję się trochę niezręcznie, ponieważ pani premier Beata Szydło powiedziała dzisiaj na samym początku, że jest jedną z nas, że polityka Zjednoczonej Prawicy będzie inna, że nie będzie arogancji i pychy. Pani premier, gdzie pani jest? Dlaczego tu jest puste miejsce? Pani obowiązkiem, pani tutaj nie ma. powinno być wysłuchanie wszystkich. Gdzie pani jest? Natomiast chciałabym w swoim wystąpieniu, chciałabym przypomnieć, że przerwa w posiedzeniu była między 12.30 a 14.00. Teraz jest posiedzenie i wszyscy powinni być obecni, przynajmniej z partii rządzących, żeby wysłuchać, co inni mają do powiedzenia. I teraz się odniosę do dwóch kwestii. Z wielką nadzieją słuchałam zapowiedzi tworzenia rządu, ponieważ po raz pierwszy minister kultury został pierwszym wicepremierem. Nie zrobiła tego Platforma, co mam wielki żal. Natomiast po zapowiedziach pana ministra i po wypowiedzi dzisiaj pani premier Szydło na temat kultury jestem zażenowana. O kulturze pani premier Szydło, której nie ma, mówiła zaledwie minutę. Mało tego, mówiła o kulturze, że powinna być historyczna i ludowa. Chciałabym pani premier przypomnieć, że pani premier się odwoływała do rozmowy z obywatelami. Pani premier nie rozmawiała z ludźmi kultury. Nie rozmawiała z ludźmi kultury. Jeżeli nie rozmawiała, zachęcam do rozmów. Jest naprawdę bardzo dużo problemów. Zauważyłam też, że pani premier nie chodzi do kina i nie chodzi do teatru. Dlaczego? W Polsce nakręcono bardzo wiele filmów historycznych. Powstanie 44, Wałęsa 80 milionów. Mało tego, w Polsce reżyseruje się bardzo dużo spektakli teatralnych, historycznych, chociażby spektakle Jana Klaty, trylogia, którego teraz państwo chcecie odwołać. Czy w ten sposób ma wyglądać wolność wypowiedzi w kraju? Druga rzecz, pani do której chciałabym się odnieść. Jeszcze jedna rzecz. Chodzi o nowe ministerstwa. Powołujecie państwo nowe ministerstwa energetyki morskiej i cyfryzacji. Dlaczego nie powołacie ministerstwa miast? Przecież w Polsce żyje 60% ludzi w miastach. Dlaczego? Natomiast jeżeli będziecie chcieli powołać, z chęcią wam Kongres Ruchów Miejskich w tym pomoże. Natomiast jeżeli chodzi o ministerstwo morskie, chciałabym zaapelować, żeby ono było w Słupsku, tak jak kilkanaście dni temu apelował o to prezydent Biedroń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu poseł Marzenę Machałek z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie premierzy. Z wielką satysfakcją i zadowoleniem przyjęłam to, że pani premier poświęciła w swoim wystąpieniu, w swoim exposé, planie działania tyle miejsca w sprawie polskiej szkoły, polskiej edukacji. Niestety lata rządów PO-PSL to nie był dobry okres dla polskiej szkoły, to nie był dobry okres dla uczniów, dla nauczycieli i dla rodziców. Przez ostatnie 8 lat polska szkoła była nękana szkodliwymi pseudoreformami. Lekceważano przy wprowadzaniu tych reform opinię rodziców, nauczycieli, środowisk związanych z edukacją. Państwo w zasadzie uchyliło się i zrezygnowało z odpowiedzialności za wykształcenie Polaków. W zamian zafundowano lawinowe zwolnienia nauczycieli, prawie kilka tysięcy nauczycieli straciło pracę, zlikwidowano tysiące szkół, drastycznie ograniczono nauczanie historii, zdemontowano w zasadzie licea ogólnokształcące i wreszcie przymusowo wcielono 6-letnie dzieci do nieprzygotowanych szkół. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie premierzy. Z wielką nadzieją przyjmujemy zapowiedzi pani premier dotyczące naprawy polskiej szkoły, zapowiedzi dobrych zmian niezbędnych w polskiej edukacji. Są to bardzo oczekiwane zmiany. Pani premier podkreśliła bardzo mocno na wstępie swojego wystąpienia, że priorytetem działań rządu jest rozwój kraju. Nie będzie rozwoju Polski bez dobrze wykształconych Polaków. Nie będzie rozwoju Polski bez dobrej szkoły. Trzeba to też wyraźnie podkreślić. Dobra szkoła jest ważnym elementem polityki prorodzinnej. Pani premier podkreśliła, że trzeba słuchać, ale też i słyszeć Polaków. Tak, trzeba słuchać i słyszeć rodziców, którzy najlepiej znają swoje dzieci i chcą ich dobra. Dlatego dobrze, że jedną z pierwszych decyzji jest odwrócenie szkodliwej pseudoreformy przymusowego wcielenia 6-letnich dzieci do szkół. Przywrócenie prawa rodzicom do decydowania o edukacji własnych dzieci to rzeczywisty powrót do współpracy i dialogu z Polakami. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Premierzy, szkoła nauczycielem stoi. Przywrócenie godności etosu zawodowi nauczyciela to ważne zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wiąże się to również z likwidacją rozdętej, niczemu niesłużącej, przytłaczającej nauczycieli biurokracji. Trzeba oderwać nauczycieli od papierów i dać im szansę, po prostu dać im czas na wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Należy stworzyć nauczycielom godne warunki pracy i cieszy zapowiedź, że takie działania będą podjęte. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Premierzy, to dobrze, że jednym z pierwszych działań będzie likwidacja tak zwanej godziny karcianej. Kolejna zmiana, tak bardzo oczekiwana przez nauczycieli. Z satysfakcją przyjmujemy zapowiedź przywrócenia wychowawczej roli szkoły, bo przecież edukacja to kształcenie i wychowanie. Budowanie poczucia więzi tożsamości narodowej jest kolejnym niezbędnym zadaniem polskiej edukacji. Jest to możliwe, jeśli do szkoły powróci zapowiadany klasyczny kanon lektur i pełne nauczanie historii. Szkoła nie może być miejscem, w którym głównie trenuje się rozwiązywanie testów. Dlatego zapowiedź odejścia od testomanii to właściwy kierunek. Zapowiedziała pani premier przygotowanie zmiany systemu szkolnego. Ma on polegać na przywróceniu sprawdzonego modelu 8+4. Badania wskazują, że prawie 70% Polaków oczekuje tej reformy. To dobrze, jak wynika z zapowiedzi, że będzie się odbywała ona w sposób ewolucyjny, w procesie konsultacji ze środowiskami. Środowiskami, których ta reforma dotyczy i którzy będą mieli na nią wpływ. Cieszy zapowiedź, że nauczyciele w nowej formule 8+4 nie tylko nie stracą pracy, ale ich potencjał zawodowy będzie pełniej wykorzystany. Dotyczy to chociażby nauczycieli tak zwanych przedmiotowców. Kolejną zapowiedzianą, konieczną, niezbędną zmianą jest naprawa szkolnictwa zawodowego i powiązanie szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku pracy. Szkoły nie mogą kształcić młodych ludzi dla bezrobocia. I jeszcze jedno. Należy przywrócić i zmienić kompetencje kuratora oświaty. Zmienić funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego. Konieczny jest w systemie demokratycznego funkcjonowania oświaty w Polsce rozdział dwóch organów. Organu nadzorującego od organu prowadzącego. Dzisiaj to zostało poprzez zmiany wprowadzone przez PO-PSL mocno zaburzone. Myślę, że jedną z pierwszych ważnych rzeczy będzie przywrócenie tak zwanego weta kuratora w sprawie likwidacji szkół. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Premierzy, dzieci, młodzież to nasi obywatele. Nie tylko wtedy, kiedy dorosną, ale już teraz. Nie wolno, nie stać nas jako naród na osłabianie kolejnego pokolenia. Mamy jako państwo obowiązek stworzyć dobre, godne warunki do wychowania i nauki naszych dzieci. Chcemy to robić rzetelnie, z troską i szacunkiem dla dzieci, rodziców i nauczycieli, bo takie powinno być dziecichowanie. Dlatego, pani premier, z wielką nadzieją przyjmujemy plan działań, przedstawiony przez panią plan działań rządu dotyczący naprawy polskiej edukacji, polskiej szkoły, która jest jednym z najważniejszych filarów rozwoju naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz posła Andrzeja Halickiego z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Panie marszałku, szkoda rzeczywiście, że nie ma pani premier, bo chciałem jako ustępujący minister administracji i cyfryzacji, Wysoka Izbo, powiedzieć, że nominacja dla pani minister Streżyńskiej to dobry wybór. I nikt nie podważa kompetencji pani minister, zaangażowania, menedżerskich zdolności. Szkoda tylko, że mówiąc o cyfryzacji jako jednym z priorytetów, pani premier powiedziała, nic się w tym obszarze nie działo. Nie warto szukać ruin na siłę. Brawo, świetny stan świadomości, brawo. Bo chciałem powiedzieć, że w ciągu ostatnich 14 miesięcy Polska jako najbardziej intensywny plan budowy pod tym względem w Europie to 35 tysięcy kilometrów sieci światłowodowej właśnie pod internet i usługi informatyczne. To wraz z poprzednio wybudowanymi 8 ponad 40-tysięczna sieć, która oplotła cały kraj, ale to także nowa platforma cyfrowa ePUAP 2. Wiecie państwo, dobrze wybudowana w ciągu ostatnich miesięcy od zera, a na niej umiejscowione usługi centralne, kilkadziesiąt lokalnych, jeszcze więcej. Między innymi dzięki tej platformie mogli się państwo z domu, nie idąc do urzędu, bez żadnej pieczątki, karteczki dopisać do spisu wyborców. Kilkanaście tysięcy Polaków w ten sposób mogło głosować w ostatnich wyborach. Ale to także, co warto podkreślić, coraz powszechniejszy dostęp do tych usług, bo w ostatnim czasie ponad 500 000 osób w Polsce założyło profil zaufany i z tych usług korzysta na co dzień. Warto więc upowszechniać je, a temu służą działania, które na pewno muszą zintegrować kwestię podnoszenia kompetencji, bo dzisiaj nie infrastrukturalna bariera jest główną przyczyną braku nowoczesności w odczuciu społecznym, a na pewno to są działania, których Polacy oczekują i na które wszyscy, i to myślę niezależnie od naszych podziałów partyjnych, które powinniśmy wspierać. Gdyby pani premier więcej rozmawiała z panią minister, to pewnie więcej by na ten temat wiedziała, bo ja chciałem z tego miejsca też podziękować, że ta intensywna praca w ramach pokrycia Polski tą siecią to między innymi praca pani minister w sieci wielkopolskiej, w sieci mazowieckiej. Dobra nasza współpraca, bo pani minister także współpracowała z nami w tym zakresie, nie tylko zasiadała w Radzie do Spraw Cyfryzacji. Ten priorytet pani premier określiła jednym zdaniem w swoim exposé. Tu jestem w lepszej sytuacji niż premier Schetyna i minister Siemoniak, bo powiedziała, że to jest priorytet. Problem, jak ten priorytet zrealizować. Tu było słabiej, bo to zdanie było rzeczywiście jedno. Poprzez konsolidację. Tak dokładnie brzmiało to zadanie. No i super, świetnie. Konsolidacja bardzo ważna rzecz, tylko jak ona będzie realizowana przez obecny rząd. Kluczem do upowszechnienia usług i przełamania tej bariery, którą nazwałem barierą kompetencyjną, to jest współpraca w zakresie upowszechniania usług administracyjnych w administracji. Mamy w ostatnim czasie otwartych ponad 400 centrów aktywności cyfrowej w urzędach gminnych, powiatowych, drugą podobną pulę w placówkach pocztowych Polski Pocztej. Poczta Polska to 8,5 tysiąca placówek urzędów pocztowych. Administracja lokalna, gminna, powiatowa i inne instytucje to kolejne kilka tysięcy takich miejsc. Tylko poprzez skoordynowane działanie możemy rzeczywiście upowszechnić dostęp do tych usług i zbudować centra tych kompetencji cyfrowych. Tylko co się stało w propozycji pani premier? Pani premier tą konsolidację realizuje poprzez podział. No to jest tak, jakbyście państwo usłyszeli, będą podwyżki i zrealizujemy je poprzez obniżki. No nie można budować konsolidacji poprzez podział. Administracja idzie do resortu siłowego pana Błaszczaka. Może z policją będą te kompetencje realizowane i budowane i upowszechniane. Nie będę szedł w tym kierunku. A z kolei Poczta Polska do infrastruktury. jak realizować koordynację tych działań, kiedy wszystko będzie rozproszone. Życzę w związku z tym, pani minister, żeby ten priorytet rzeczywiście mógł być realizowany, ale w oparciu o silne narzędzia, bo to jest rzeczywiście wyzwanie cywilizacyjne, któremu również ja deklaruję to z tej mównicy w imieniu klubu Platforma Obywatelska, bardzo będę sprzyjał. Jeżeli nie wiemy jak, no to pani premier użyła takiego klucza, wytrychu, model brytyjski. Świetnie brzmi. Gratuluję, podpisuję się dwoma rękami. Dwoma rękoma powinno być. Skoro tak, to znaczy, że dzieci do szkoły idą w 5. roku swojego życia i pierwszą lekcją są lekcje kodowania, lekcje wstępu do informatyki, bo tak na tym polega model brytyjski. Podpisuje się dwoma rękoma. Zamiast religii lekcje kodowania. Super, gratuluję i będę trzymał za słowo, bo model brytyjski rzeczywiście powinniśmy w Polsce upowszechnić. Powiedział, co prawda w drugim exposé nie padło żadne zdanie o informatyzacji, bo prezes, premier Kaczyński o informatyzacji wypowiedział się już kiedyś, że to zło i służy ewentualnie piciu piwa. Ale powiedział jedno bardzo ważne słowo, że nawet jedno słowo może zmienić ustawę, sens ustawy i logikę tego dokumentu. Chciałem w związku z tym zapytać, bo wczoraj przyjęliśmy ustawę o działach i w punkcie podaliśmy 12b, tam jest kwestia kompetencji właśnie ministra odpowiedzialnego za cyfryzację, jest słowo nadzór nad Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Słowo nadzór samo w sobie przy koniecznej współpracy być może nie jest złe, tylko ja się obawiam, że ten nadzór oznacza dokładnie to samo, co w przypadku takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny czy innych, zamach na niezależność regulatora. Jeżeli tak ma wyglądać nadzór, to bójmy się o dalszy los innych niezależnych instytucji. Urząd Komunikacji Elektronicznej musi być niezależny, bo jest niezależnym regulatorem. Więc proszę o odpowiedź, co oznacza ten nadzór w praktyce. I wreszcie rzecz, która też ważna jest z resortem, który pani Streżyńska objęła, ale tych zadań na pewno nie będzie wypełniać, ale pani premier Szydło mówiła o tym w swoim exposé, poświęcając nawet więcej niż jedno zdanie, dwa zdania. Kwestia innych obszarów, które w tym resorcie się znalazły. Na przykład współpraca z mniejszościami, ze wspólnotami wyznaniowymi. Pani premier Szydło powiedziała, tradycja wymaga pielęgnacji w domu. Będziemy pomagać rodzinom budować tradycję, pielęgnować ją, wspomagać kultywowanie języka, tożsamości. Zresztą w podobnym duchu wypowiadał się prezydent Duda na Grabarce między innymi. Powiedział, będę waszym ambasadorem, bo wszystkie mniejszości wymagają opieki państwa. I będę się o to starał, by być również po waszej stronie, w waszych oczekiwaniach. Chciałem powiedzieć, że między ostatnim posiedzeniem Sejmu, a pierwszym posiedzeniem obecnej kadencji naszego parlamentu, prezydent Duda zawetował ustawę o mniejszościach narodowych. Cały sens tej ustawy, przygotowany w naszej resorcie, polegał na tym, że w czterech powiatach, oprócz języka pomocniczego, który w gminach jest stosowany, w czterech powiatach, jeden powiat dotyczy języka białoruskiego, jeden litewskiego, a dwa kaszubskiego. W urzędach powiatowych, bo o ten szczebel chodziło, może być także używany język pomocniczy. Koszt tej ustawy to 10 tysięcy złotych. Taki jest koszt prowadzenia możliwości używania swojego języka używanego na co dzień przez Polaków, którzy inaczej mówią w domu na co dzień. I co zrobił prezydent? Zawetował tę ustawę po tej deklaracji, którą słyszeliśmy wszyscy. Ponieważ usłyszeliśmy podobną deklarację z ust pani premier, uważam i biorę to również za pewnik, że to niefortunne zdarzenie było wynikiem szybkiego przejęcia władzy, porady pracownika, który czegoś nie doczytał, może nie frasobliwości, nie wiem, na pewno nie intencji pana prezydenta i również czuję, że także nie intencji pani premier. Więc z tego miejsca chciałem powiedzieć, że w dniu jutrzejszym, korzystając także z obecności w naszym parlamencie pana posła Galli, który reprezentuje mniejszość narodową, ja tę ustawę złożę raz jeszcze jako grupa posłów i mam nadzieję, że również z poparciem Prawa i Sprawiedliwości po prostu naprawimy ten błąd, który został w międzyczasie popełniony.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu poseł Annę Siarkowską z Klubu Poselskiego Kukiz 15.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Premier dotarła, bardzo się cieszę. Budowa potęgi obronnej Polski to trwały imperatyw wynikający z jej geopolitycznego położenia. To niezbywalny warunek jej przetrwania na mapie świata. Potęga to siła, która zapewnia państwu możliwość realizacji własnych interesów. W budowie potęgi kluczową rolę pełnią siły zbrojne. Pani premier, na początku swojego wystąpienia wskazała pani, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski będzie absolutnym priorytetem dla nowego rządu. Niestety, w części poświęconej obronie narodowej ograniczyła się pani premier do deklaracji, że należy wzmocnić siły zbrojne, że pani rząd będzie dążył do ich rozbudowy. Nadmieniła pani również o konieczności odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz o umacnianiu wschodniej flanki NATO. Jako klub poselski Kukiz 15 chcemy w tym miejscu powiedzieć wyraźnie. W sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Polska, to zdecydowanie zbyt mało. Dziś, gdy następuje destabilizacja ładu międzynarodowego, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, gdy Europę zalewa fala imigrantów, obcych nam kulturowo i cywilizacyjnie, pozyskanie przez Polskę zdolności do odstraszania, ochrony i obrony to kwestia zasadnicza. Tymczasem diagnoza zdolności sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nie pozwala nam na optymizm. W latach 2007-2012 decydenci polityczni odpowiedzialni za wyznaczanie kierunków rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego odeszli od priorytetu wzmacniania zdolności obronnych na rzecz zwiększania możliwości uczestnictwa polskiego wojska w operacjach sojuszniczych. Pod hasłami profesjonalizacji armii oraz zniesienia przymusowego poboru doprowadzono do destrukcji obronnej organizacji wojskowej naszego państwa. I tak, wojska operacyjne zminimalizowano do ilości zaledwie 3 dywizji. Jest to ilość, która mieści się spokojnie na jednym stadionie. Jednocześnie polscy żołnierze są zmuszani do tego, by po 12 latach odchodzić do cywila. Zaprzestano szkolenia wojskowego, młodzieży i rezerwistów. Zniszczono również podstawy obrony terytorialnej, likwidując zbudowane od lat 90. jej struktury. Wyprzedano również aż 20% wojskowej infrastruktury. Eksperci wojskowi wskazują jednoznacznie, obecnie nasza armia nie posiada zdolności do prowadzenia skutecznej obrony terytorium. Widać, liczymy na to, że to właśnie NATO nas obroni. A przecież NATO to my. Wojska NATO to przede wszystkim polskie wojska na naszym terytorium. Pani premier, do wzmocnienia, realnego wzmocnienia zdolności obronnych Polski koniecznym jest oparcie się na dwóch podstawowych filarach. Po pierwsze, odbudowie wojsk operacyjnych, po drugie, odbudowie obrony terytorialnej. Obrona terytorialna to rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do prowadzenia obrony na miejscu. Składa się z żołnierzy, obywateli, którzy są wyszkoleni i uzbrojeni i zawsze gotowi do tego, żeby bronić swoich rodzin, domów, miast i wsi. Obrona terytorialna jest również konieczna do zapewnienia przyjęcia sił wsparcia NATO w sytuacji ewentualnego konfliktu zbrojnego na naszym terytorium. Obrona terytorialna to także niezbędny element umożliwiający manewr i uderzenie wojsk operacyjnych. Obecnie Polska tego rodzaju sił zbrojnych nie posiada, a jest on integralną częścią demokratycznych, dobrze zorganizowanych państw, takich jak USA, Izrael, Szwajcaria, Finlandia czy Szwecja. Dlatego pytam panią premier, czy doprowadzi pani do odbudowy obrony terytorialnej jako drugiego komponentu sił zbrojnych? Czy wykorzystany zostanie potencjał organizacji proobronnych w budowie obrony terytorialnej? Czy ilość dywizji sił zbrojnych zostanie zwiększona i czy ulokowane one zostaną na wschodniej ścianie Polski? Czy zostanie powstrzymany drenaż z sił zbrojnych doświadczonych żołnierzy, którzy dziś po 12 latach służby są zmuszani do tego, by odejść do cywila? Czy przywrócona zostanie jednolita struktura dowodzenia siłami zbrojnymi? Bo obecna sytuacja, w której występuje kilka ośrodków decyzyjnych, jako generująca chaos, jest po prostu nie do przyjęcia. I na końcu chciałabym zapytać o kwestię nie dotyczącą wprawdzie stricte sił zbrojnych, ale kwestię ściśle związaną z bezpieczeństwem narodowym. Czy pani rząd, rząd pani premier Beaty Szydło, wycofa się ze zobowiązań poprzedników dotyczących przyjęcia do Polski imigrantów z obcych nam kulturowo i cywilizacyjnie kręgów? Oczekujemy jednoznacznej deklaracji.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu posła Tomasza Latosa z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani premier. Na początku chciałem pogratulować znakomitego exposé, bardzo merytorycznego, bardzo mądrego i dającego nadzieję na przyszłość, nadzieję dla wszystkich Polaków. Również te nadzieje dotyczą ochrony zdrowia, bo warto podkreślić, że hasło powrotu do programu świętej pamięci profesora religii daje właśnie takie nadzieje. To pokazanie, że rząd pani premier ma uporządkowany, przemyślany program wdrażania reform w ochronie zdrowia. Poprzednicy mówili często o tym, co było w tym programie. Odwoływali się do kwestii chociażby regionalnych potrzeb zdrowotnych, sieci szpitali, zdiagnozowania tych potrzeb, ale nigdy tego nie zrealizowali. Pora wreszcie, aby te sprawy były rzeczywiście dla dobra Polaków realizowane. Pani premier wspomniała, mówiąc o służbie zdrowia, zresztą należy podkreślić słowo służba, a nie ochrona zdrowia, bo jest to coś więcej niż tylko ochrona zdrowia. Jest to misja, którą rząd realizuje wobec obywateli. Pani premier wspominała o tym, że, cytując tutaj, nie może być ona nastawiona na zysk, a szpital nie może być przedsiębiorstwem. Tak właśnie mówiliśmy wielokrotnie i pisaliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości, że jednym z źródeł tego zła, które dzieje się obecnie w ochronie zdrowia, jest ustawa o działalności leczniczej, gdzie właśnie wpisano nadrzędną rolę zysku, nadrzędną rolę ekonomii nad dobrem pacjenta. To nie pacjent stał w centrum systemu, a właśnie wskaźniki ekonomiczne, liczby i konieczność rozliczania się po dyżurze z tego, w jaki sposób lekarze, pielęgniarki, inny personel medyczny się wywiązywali. Pora wrócić do normalności i cieszę się, że tą normalność pani premier zadeklarowała, że to właśnie pacjent jest tym centralnym, tą centralną postacią całego systemu. Pani premier mówiła także o medycynie szkolnej i opiece nad dzieckiem i nad osobami starszymi. To nie tylko, jak do tej pory, to nie tylko myślenie o Instytucie Geriatrii, o różnego rodzaju zmianach organizacyjnych, tylko to tak naprawdę potrzeba pewnej zmiany w systemie, która jest tutaj niezbędna. O tym zresztą również było w programie świętej pamięci pana profesora. ale warto wspomnieć przy tej okazji chociażby o nadmienionej przez panią premier medycynie szkolnej, gabinetach stomatologicznych. Tak, my musimy w końcu zrealizować to, o czym wielokrotnie w tej sali się mówiło, mówiły o tym również przedstawiciele rządu, że ta opieka nad dziećmi, nad młodzieżą jest coraz słabsza, ale nigdy to nie było zrealizowane. Pamiętam takie dyskusje w Komisji Zdrowia, zresztą powracaliśmy dwu czy trzykrotnie do debaty nad właśnie problemami stomatologii, że znaleźliśmy się w tym zakresie gdzieś daleko, daleko między Wietnamem a Gabonem. Tak przypominam sobie z tamtej dyskusji, z danych, które nam rząd przygotował. Cieszę się w związku z tym, że w tej sprawie jest deklaracja jasna i deklaracja przełomu. Medycyna szkolna to jest jedno z ważnych zagadnień, ale trzeba też wspomnieć o państwowym ratownictwie medycznym, z naciskiem na państwowe. Tak się składa, że wiele razy słyszeliśmy, że coś w tym państwowym ratownictwie medycznym nie funkcjonuje, ale też wszyscy mamy świadomość, wielu kolegów i to z różnych klubów zgłaszało interpelacje mówiące o tym, że te pomysły prywatyzacyjne doprowadziły do różnego rodzaju czy to patologii, czy też dysfunkcyjności ratownictwa medycznego. Ono rzeczywiście musi być przede wszystkim państwowe. Tak jak państwowa jest policja, państwowa jest straż pożarna i nikomu nie przychodzi do głowy dokonywanie w tym zakresie prywatyzacji. Jeżeli też mówimy o dostępie do leków, warto tutaj wspomnieć o czymś, co też często opinii publicznej jest podnoszone, a rządzący niespecjalnie się tym w Polsce przyjmowali. To jest kwestia dostępu do leków dla osób starszych, o czym powiedziała pani premier, ale również w ogóle dla obywateli. W Polsce wielu obywateli niestety odchodzi bez wykupienia recepty, bez wykupienia całej recepty od okienka aptecznego. I cieszę się, że w tej sprawie jest jasny przekaz, jasny pogląd, że nie można być obojętnym wobec problemu najdroższych w sensie procentowej skali dopłat leków w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich. W jednym z wystąpień klubowych, dużego klubu opozycyjnego, usłyszałem o tym, że jest poczucie bezkarności. Ja chciałbym wyraźnie podkreślić, że to poczucie bezkarności było właśnie w resorcie zdrowia i właśnie w ciągu ostatnich 8 lat. Można przywołać wiele spraw, ale wspomniany przykład leków jest bardzo dobrym takim unaocznieniem i uzasadnieniem tej tezy. Leki, które wyjeżdżały, nikt nad tym nie panował. Co więcej, można mieć wątpliwości, trzeba mieć wątpliwości, czy leki wyjeżdżały w sposób zgodny z prawem. Dalej, kwestia wpływu ingerencji. Konkretne pisma przecież są w tej sprawie, w proces kontraktowania takich czy innych podmiotów, jeżeli chodzi o świadczeniodawców. To też przykład pewnej bezkarności, którą można było obserwować w ostatnich latach w resorcie zdrowia. I tą bezkarność trzeba w końcu ukrócić. Wiem, że teraz jej nie będzie, ale trzeba z pewnością przyjrzeć się procesom, które w resorcie odbywały się w ciągu ostatnich lat. I wreszcie, w jaki sposób środki były wydatkowane? Przy składaniu dymisji rządu pani premier Kopacz powiedziała, że w ciągu tych 8 lat większe są nakłady, większe są pieniądze, które są w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, aż o około 26 miliardów złotych. Więc ja pytam, czy dzięki tym kolejnym 26 miliardom złotych mamy lepszą dostępność, skróciły się kolejki? Czy w takim razie dobrze tymi pieniędzmi zarządzaliśmy? Jak widać, nie. Jak widać, kolejki się nie skróciły, ba, w wielu przypadkach nawet się wydłużyły. To pokazuje, że instytucja, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia, jest instytucją co najmniej źle zarządzaną albo na pewno źle gospodarującą naszymi wspólnymi pieniędzmi. Stąd cieszę się z tych deklaracji zmian i przełomu. Ten przełom również w zakresie finansowania opieki zdrowotnej jest w Polsce i polskim pacjentom niezwykle potrzebny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Cichonia, reprezentującego Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Bardzo proszę.
Szanowna pani premier, pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj pani premier mówiła o konieczności przeprowadzenia audytu. Pan prezes Kaczyński mówił o faktach, na których powinniśmy się opierać, które powinny być podstawą podejmowania decyzji także w wymiarze politycznym. Słów wobec tego parę na temat sytuacji gospodarczej Polski, opierając się na faktach. Warto zauważyć, że polska gospodarka w ciągu ostatnich 8 lat wykazywała się najwyższym tempem wzrostu. Jeśli przyjmiemy do porównań skumulowane tempo wzrostu gospodarczego w latach 2008-2014, to Polska jest tutaj zdecydowanym liderem. 24% wzrostu. W tym samym czasie wzrost inwestycji, o których mówiła także pani premier, wskazując na ich istotną rolę w stymulowaniu rozwoju, ten wzrost skumulowany wyniósł prawie 6%, 25,9%. To jest pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, przy czym tylko jeszcze 4 kraje zanotowały wzrost inwestycji w porównaniu do roku 2007. Wzrost konsumpcji prywatnej w analizowanym okresie wyniósł 21,9%, podczas gdy w Unii Europejskiej 0,6%, i to też był najlepszy wynik wśród wszystkich krajów europejskich. W rankingu oceniającym jakość życia, rankingu świeżym z 2015 roku, który uwzględniono 149 państw na świecie, Polska zajęła 31. pozycję. Jesteśmy notowani wyżej niż Słowacja i Litwa, ale trzeba też przyznać, że niżej niż Estonia, Czechy czy Słowenia. W niedawno opublikowanym rankingu Doing Business 25. miejsce Polska, to jest najwyższe miejsce w historii. Ta poprawa w sytuacji gospodarczej znalazła swoje odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy i warto zauważyć, że w latach 2008-2014 przyrost liczby pracujących był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Pod tym względem wyprzedziły nas tylko Niemcy i Wielka Brytania. I dzięki temu wzrostowi zatrudnienia, rekordowe dzisiaj to zatrudnienie, nigdy od 1989 roku tak wysokie ono nie było, spada także stopa bezrobocia. I trzeci rok z rzędu ta stopa bezrobocia w Polsce jest niższa niż przeciętnie w Unii Europejskiej. W 2007 roku byliśmy na ostatnim miejscu. Stopa bezrobocia w Polsce była najwyższa w Unii Europejskiej. Kolejny element, który warto też pokazać, to jest nierównowaga zewnętrzna, która jest dzisiaj na najniższym poziomie od połowy lat 90. i głównie to wynika z poprawy salda obrotów towarowych. Spada bezrobocie, już mówiłem, w dalszym ciągu nie tak szybko, jak byśmy chcieli, zwłaszcza jeśli chodzi o stopę bezrobocia wśród osób młodych, bo ta stopa bezrobocia pozostaje na wysokim poziomie, ale już w ostatnim roku ta stopa bezrobocia wśród młodych była w Polsce niższa niż przeciętna europejska, bo wyniosła 18,9% przy 20%, jeśli chodzi o stopę bezrobocia średnio w Unii Europejskiej. Do tego dochodzi wzrost siły nabywczej. Twarde dane makroekonomiczne w gruncie rzeczy wskazują na to, że Polacy nie dostrzegają tych zmian. Warto o tym pewnie jednak wobec tego głośno mówić. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło w okresie 2008-2014 w ujęciu realnym o 17%, a przeciętna emerytura o 26%. W ostatnich latach za przeciętną średnią płacę brutto można było kupić 215 litrów mleka więcej, 626 kg cukru czy 86 litrów benzyny więcej niż w roku 2007. Warto też zwrócić uwagę, że polskie finanse publiczne są naprawdę w dobrej kondycji. Tutaj operowanie długiem publicznym w wymiarze nominalnym no jest wyraźnie nadużyciem. Warto zwrócić uwagę, że miarą, jaką się tutaj posługujemy, jest odniesienie tego długu do PKB. W Polsce to jest nieznacznie powyżej 50%, w Unii Europejskiej blisko 80%. To bardzo wyraźna różnica i ten dług Polski w relacji do PKB daleko od progu konstytucyjnego, także od limitów europejskich. Deficyt poniżej 3% to gigantyczny sukces ostatnich lat. Procedura nadmiernego deficytu w czerwcu tego roku została uchylona. Wprowadziliśmy OFE. Warto wyprostować także pogląd, który tutaj był reprezentowany, że to prywatne pieniądze. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie wskazuje, że były to środki publiczne. One niewątpliwie nie były bez znaczenia dla kształtowania się i długu, i deficytu. To oczywiste. Ale dzisiejszy stan finansów publicznych możemy uznać za dobry i stabilny, zapewniający nam pewną swobodę także ruchu, jeśli chodzi o kształtowanie wydatków. O, mamy regułę wydatkową, to także sukces poprzedniego rządu, która trzyma te wydatki publiczne w ryzach i zapewnia nam tą stabilizację finansów publicznych w dłuższym okresie czasu. I teraz słów parę do tego, co usłyszeliśmy, jeśli chodzi o exposé i konsekwencje w kategoriach ekonomicznych. No, po pierwsze, kwota wolna to jest łączny ubytek dochodów rzędu 20 miliardów, przy czym nie bierzecie Państwo pod uwagę ubytku dochodów po stronie samorządów, które trzeba będzie zrekompensować. To jest 8,7 miliarda złotych i 2,4 miliarda złotych, jeśli chodzi o NFZ. Mniej środków na Narodowy Fundusz Zdrowia wobec tego, mniej na służbę zdrowia, a nie ochronę zdrowia, jak chciał pan poseł Latos. Do tego 500 zł na każde dziecko, a jest 26 miliardów, tutaj kwestia tego progu dochodowego może mieć istotne znaczenie. Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, w pierwszym roku od razu na starcie około 8 miliardów, ale skutki odłożone w czasie w roku 2020 to już 50 miliardów, 2030 250. Skumulowane skutki do roku 2040 ponad 500 miliardów. No do tego dokładamy drobne rzeczy, takie jak darmowe leki dla seniora, 2-3 miliardy, ale tak naprawdę może być 3 razy więcej, w zależności od tego, jak wykonanie tego wprowadzimy, bo możliwe tutaj będą nadużycia. Gabinety lekarskie w szkołach 3 miliardy, wyrównanie dopłat bezpośrednich do poziomu niemieckiego kilkanaście miliardów złotych. I po drugiej stronie mamy dochody, które Państwo zakładacie, głównie uszczelnienie systemu podatkowego. I warto tu zwrócić uwagę, że to jest proces długotrwały. On trwa. Wiele przedsięwzięć w ostatnich latach podjęliśmy, aby ten system podatkowy uszczelnić. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że te efekty tutaj pojawiają się dopiero w dłuższym okresie czasu. A jednocześnie w tych rozwiązaniach, które Państwo proponujecie, mówiąc o uszczelnieniu, tak naprawdę wprowadzacie czy proponujecie rozwiązania, które oszustwom podatkowym będą sprzyjać. Tak jest, jeśli chodzi o powszechny kasowy VAT czy kwartalne rozliczenie podatków. O tak czy tak, nie będę się dłużej znęcał nad tymi propozycjami, jeśli chodzi o dochody. O wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, hipermarketów, 250 metrów to już hipermarket, to ciekawostka generalnie i większość także polskich przedsiębiorców, handlowców ten podatek dotknie. Oni ten podatek przerzucą, bo to jest podatek klasyczny, przerzucalny podatek, w przód bądź w tył zapłacą konsumenci albo dostawcy, którzy i tak już ledwo piszczą, polscy dostawcy, nawiasem mówiąc. Jeśli chodzi o podatek bankowy, no podobna formuła. Ktoś za to zapłaci, to jest droższy dostęp do kapitału, ale to jest także obciążenie banków, które już dzisiaj płacą opłatę bankową, która jest źródłem finansowania chociażby restrukturyzacji skoków. A jakby na to nie patrzeć, to się nie bilansuje i to grozi niestety destabilizacją finansów publicznych. I to, co jakiś czas temu pan prezes proponował i obiecywał polskim emerytom, czyli wyjazdy do Egiptu, a może oznaczać w praktyce emeryturę w Grecji, tyle że bez konieczności wyjazdu, bo Grecja do nas zapuka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu posłowi. Kolejnym posłem zapisanym do debaty jest pan poseł Robert Winnicki z Klubu Poselskiego Kukiz 15. Bardzo proszę, panie pośle.
Pani premier, pani marszałek, Wysoka Izbo. Pan przewodniczący Neumann zwrócił uwagę na jedną istotną rzecz, to znaczy na to, że będzie problemem tego rządu pewien dysonans pomiędzy ośrodkiem dyspozycji politycznych na Nowogrodzkiej, a ośrodkiem urzędniczym kanclerskim na Alejach Ujazdowskich. I to rzeczywiście dla każdej struktury, dla każdego rządu, dla każdej ekipy jest problem. Chociaż trzeba przy tej okazji powiedzieć, że ten dystans między Alejami Ujazdowskimi a ulicą Nowogrodzką jest i tak mniejszy niż przez ostatnie 8 lat rządów Platformy był pomiędzy Warszawą a Berlinem, czyli rzeczywistym ośrodkiem decyzji politycznych. Więc my jako klub Kukiz 15, szanowni państwo, chcielibyśmy i życzylibyśmy sobie, żeby rząd w tej nowej kadencji, rząd pani premier Beaty Szydło, był rządem, który nie jeździ po instrukcje do Berlina, do Brukseli, do Waszyngtonu również. O Moskwie nie mówię, bo tego się nie spodziewam. Szanowni państwo, chcielibyśmy, żeby ten rząd prowadził rzeczywiście podmiotową, suwerenną politykę zagraniczną, a to oznacza w różnych konfiguracjach, ale zdolność do pójścia przeciwko różnym interesom. Różnym interesom. Najlepszym przykładem na prowadzenie przez ostatnią dekadę wielowektorowej polityki zagranicznej jest chociażby Turcja, no i są Węgrzy oczywiście. Tak, mam nadzieję, że ekipa pani premier Beaty Szydło powróci do tego hasła premiera Kaczyńskiego przez 4 lat o Budapeszcie nad Wisłą. Bardzo dobrze. Niech będzie ten Budapeszt nad Wisłą. Niech będzie pod wieloma kątami. Również pod kątem tego, żeby powiedzieć jednoznacznie i zdecydowanie, że Polska nie będzie przyjmować żadnych uchodźców, imigrantów, terrorystów w swoje granice. Żeby było to jasne. Żebyśmy również w Rzeczpospolitej byli tym liderem jako Rzeczpospolita Europy Środkowo-Wschodniej, bo niestety przez ostatnie lata to Węgrzy zajęli tę rolę z powodu naszej abdykacji, z powodu tego, że pan minister Sikorski był łaskaw pojechać w 2011 roku do Berlina i złożyć hołd lenny. Szanowni państwo, Wysoka Izbo, jeśli chodzi o kwestię polityki wschodniej, na jej temat niewiele tutaj padło. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Mam nadzieję, bo niestety są to zaniedbania nie tylko ekip postkomunistycznych po roku 89, ale również ekip postsolidarnościowych, że to hasło ukute na początku lat 90. w MSZ-cie, że Polacy na Litwie muszą być poświęceni w imię dobrych relacji polsko-litewskich, że to haniebne, podłe hasło zostanie w tej kadencji zlikwidowane. Mam nadzieję, że priorytetem Jeśli mówimy o odbudowie wspólnoty narodowej, to ta wspólnota narodowa to są również Polacy na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, we wszystkich państwach byłego Związku Radzieckiego. I trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że my w imię dobrosąsiedzkich relacji nie możemy poświęcać Polaków za wschodnią granicą. I to musi bardzo jasno i zdecydowanie paść. Dość tej hańby, która przez ostatnie 26 lat ciążyła nad polską polityką. Szanowni Państwo, to dotyczy nie tylko Litwy, to dotyczy Białorusi, w której prowadzimy od kilkunastu lat całkowicie bezskuteczną akcję demokratyzacyjną kosztem naszych rodaków w tym kraju. To musi się skończyć. Musimy jako priorytet postawić ich prawa, kulturę, szkolnictwo, ponieważ akcja demokratyzacyjna kończy się fiaskiem. Aleksander Łukaszenka rządzi 20 rok, wychowuje synka już, następcę, a Polacy jak cierpieli, tak cierpią. I to samo dotyczy, proszę Państwa, Ukrainy. Nie ma poparcia za darmo. Nie ma poparcia w ciemno. Jest poparcie wtedy, kiedy możemy realizować swoje interesy jako partner polityczny, strategiczny, partner gospodarczy, kiedy na Ukrainie realizujemy my, nie Niemcy, nie Francuzi, tylko swoje interesy ekonomiczne. I nie może być partnerstwa, kiedy, tak jak pojechał pan Bronisław Komorowski do Kijowa, kiedy pod względem polityki historycznej Ukraińcy plują nam na głowę, a my udajemy, że pada. Nie może być na to zgody, na to, że w momencie, kiedy jest rozkwit banderyzmu na Ukrainie, Polska traktuje Ukrainę jako swojego strategicznego partnera i ani się zająknie. Mam nadzieję, że będzie to kadencja podmiotowej polityki zagranicznej. Dziękuję serdecznie.